Dzień dobry, Łukasz Nogaj, witam w Mocnej Rozmowie. Dziś naszymi gośćmi są pan Jarosław Dąbrowski, członek zarządu Nowej Nadziei w ramach Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I pan Dariusz Wójcik, radny Rady Miejskiej z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panom.
Porozmawiajmy na początek króciutko o panów posłach. Pan Dariusz Wójcik, czy pan chodzi na protesty pod areszt radomski i w zasadzie po co te protesty są organizowane?
Znaczy, protesty organizowane są w sprawie obrony posłów, którzy w pierwszej instancji zostali przez sąd skazani wyrokiem i prezydent Duda dokonał ułaskawienia i scena polityczna jest tak podzielona, czy mówię scena, którą reprezentują tak zwane autorytety prawnicze i jak patrzę na to, to wchodzi na to, że prawnik napisze wszystko, o co go się poprosi, tak? No do tej pory prezydent miał możliwość ułaskawienia człowieka, nawet na etapie postępowania. W tej chwili sprawa się już zmieniła i przebywanie tych posłów w więzieniu no jest sytuacją, która jest sytuacja nie na miejscu i w mojej ocenie można ich uznać za więźniów politycznych.
Jak długo będą trwały te protesty?
Ja nie wiem, ja nie jestem organizatorem tych protestów. Z zapowiedzi, które mówiła pani żona pana Mariusza Kamińskiego, dopóki protesty będą trwały, dopóki jej mąż nie wyjdzie z więzienia.
Mówimy, że pan Kamiński jest teraz karmiony pozaustrojowo, tak, ponieważ jest na głodówce, ale sąd nakazał taki środek. No i wiemy też, że wszystko w rękach pana ministra Bodnara, który musi przeczytać dużo akt i chyba nie ma na to czasu.
No z tego, co docierają jakieś doniesienia, tak, od pana ministra, to nie zamierza zwolnić skazanych obydwu, czyli Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, z więzienia i myślę, że kolejny ruch będzie należał do prezydenta kraju.
Ale jeżeli ułaskawi jeszcze raz tym samym trybem, to znaczy, tak jakby przyznał się do błędu.
Znaczy, jest tu taki galimatias prawny i konstytucyjny, że tak naprawdę już my nic nie wiemy. Ja rozmawiałem ze znajomym, który jest sędzią, oczywiście nie wymienię jego nazwiska, bo pewnie by mu niedźwiedzią przysługę zrobił, który nie popiera Prawa i Sprawiedliwości, nie popierał, ale mówi, że to, co jest teraz robione, to jest to straszne i tragiczne. Kolejna władza, która przyjdzie, będzie, jeżeli teraz jest taka próba zemsty i taka nienawiść do parlamentarzystów, tak naprawdę do części Polaków, to co będzie, jeżeli ta władza się zmienia? Przecież władza nie trwa wiecznie. Kiedyś przyjdzie ktoś inny i będzie rozliczał tych. I czy o to nam chodzi? Doprowadzamy do galimatiasu w ogóle konstytucyjnego. Nikt nie wie, o co chodzi. Na tym ręce tylko mogą zacierać adwokaci, którzy tak naprawdę będą mieli dwie możliwości. Albo wnioskować o umorzenie śledztwa, bo orzekał sąd, czy sędzia, neosędzia, według, tak jak nazywają go rządzący, a z drugiej strony będzie wnioskował o to, żeby umorzyć śledztwo, dlatego że prowadzi prokurator, który nie, jakby niezgodnie z prawem powołany jest przez ministra sprawiedliwości. Nie ma zaufania do państwa w tym momencie, jest to straszne. I ja już mówiłem w którejś rozgłośni, te słowa moje się nie spełniły, ale obawiam się i boję się, że w Polsce naprawdę może dojść do bardzo ciężkich sytuacji i my z tego nie wyjdziemy. Ja tylko przypomnę jedną rzecz, rozbiory, w jaki sposób doszło do rozbiorów. Przecież to nikt nas nie zaatakował, to my sami poprosiliśmy, bo się między sobą w Polsce nie potrafiliśmy dogadać o interwencję z zewnątrz i zostali na ładne lata w naszym kraju.
Konfederacja też miała taki słodko-gorzki tydzień w Sejmie, jeżeli mogę tak powiedzieć. Obroniliście pana Bosaka, posła Bosaka jako wicemarszałka, ale w tego samego dnia pan poseł Braun stracił immunitet i będzie odpowiadał przed sądem.
Tak, ale czy mogę się odnieść tutaj jeszcze do...
Proszę bardzo,
pana Mariusza Kamińskiego.
No uważam po prostu, że w moim przekonaniu to, co się dzieje teraz, jest po prostu jak najbardziej zgodne z prawem, ponieważ nie można człowieka niewinnego okazać mu aktu łaski. Musi być po prostu prawomocnie skazany i procedura musi się zakończyć, więc sprawa jest ewidentna. Natomiast ten człowiek nie powinien być ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Człowiek, który ma na sumieniu, powiedzmy, doprowadzenie do samobójstwa, zresztą nie wiadomo, czy samobójstwa, zaszczucia Andrzeja Lepera, zresztą odpowiedzialny za to całe szaleństwo covidowe. Ten człowiek jest za to wszystko odpowiedzialny i to jest po prostu, myślę, że sprawiedliwość. Myślę, że jeszcze nie jedne sprawy wyjdą w komisjach.
A czy państwo też będziecie bronić swojego posła, pana Brauna?
Tak, oczywiście. No wie pan, jeśli chodzi o te zarzuty, każdy zarzut, tam było 7 zarzutów, był, jak wie pan, osobno głosowany. No, ja się odniosę do 2. Po prostu są absurdalne to zdjęcie immunitetu w tej sprawie. Na przykład jedno to było, że poseł Braun chciał, żeby minister Szumowski był sprawdzany alkomatem, ponieważ wyszedł od niego alkohol w ramach pełnienia jego funkcji jako dyrektora, więc To ma być, a on oczywiście odwrócił sytuację, że został pomówiony o to. Więc jaka będzie sytuacja, kiedy na przykład zachęcani jesteśmy do tego, żeby pijanych kierowców jakoś zrobić tak zwane zatrzymanie obywatelskie, wyciągać kluczyk i tak dalej. Natomiast tutaj jest karany za to, że chciał sprawdzić ministra Szumowskiego, czy nie jest pijany podczas pełnienia swoich obowiązków. Drugi zarzut. To jest naruszenie nietykalności tej pani podczas tego incydentu. Przecież tam jest wszystko nagrane, tam wyraźnie widać, tam było tyle kamer, tyle głośników, mikrofonów, że wszystko wyraźnie widać, że to pani go kopnęła, szarpnęła, a nie tutaj...
No ale gdyby doszło do takiej samej sytuacji, czyli do aresztowania posła Brauna, no kiedyś w przyszłości, to będziecie państwo protestować, tak jak Prawo i Sprawiedliwość?
Znaczy, obecnie? Wie pan, znaczy jakby co będziemy robić, to jakby przyniesie, to będzie decyzja nasza wspólna, natomiast przede wszystkim ja mogę się odnieść do tego, ja byłem wiceprezesem Stowarzyszenia Nauczycieli dla Wolności i pan Braun bardzo nam pomógł w obronie nauczycieli podczas tej fałszywej pandemii. I to jest człowiek, który zawsze działa jakby w intencją. To nie jest atak, to próba jest wmanewrowania go w ataku na człowieka. Natomiast zawsze to jest jakaś intencja polityczna w obronie właśnie ludzi, w obronie jakichś wartości, w obronie Polaków. I on zawsze tym się charakteryzował. Robienie tutaj, że on kogoś atakuje, że to jest jakby, wie pan, zawsze to się dotyczyło z obrony jakiejś wartości.
Postawmy tu na razie kropkę przy tym temacie. Panie radny, 15 stycznia portal Rynek Lotniczy podał taką informację, że Modlin szykuje się do remontu i rozbudowy pasa kołowania, pasa postojowego i samego terminala i chce być duoportem z lotniskiem Chopina. Jak pan się do tego odniesie?
Już, mogę tylko jedno zdanie, pół zdania nawet. Pan poseł Braun w Sejmie zachował się nagannie. Należy szanować każdą religię, każdą uroczystość, każdy naród, każdą... Tak naprawdę powinniśmy się szanować jako ludzie. Tylko, że wtedy, kiedy było niszczone, czy próba wdarcia do polskich kościołów, kiedy niszczono Biblię, to wtedy nie staliśmy tak w obronie. Ja uważam, że powinniśmy bronić każdego, niezależnie jaką religię wyznaje i dla każdej religii w naszym kraju jest miejsce. I to jest tylko tyle.
Czy musimy bronić radomskiego lotniska?
Jestem przekonany, że musimy bronić radomskiego lotniska. Każda osoba, która z niego lata, twierdzi, że to jest najnowocześniejsze lotnisko. No nie jest bardzo duże, ale każdy jest zachwycony, jeżeli leci z tego lotniska lub przylatuje. Ale niestety jest silne lobby w Warszawie, które będzie próbowało lotnisko w Radomiu zniszczyć po to, żeby wesprzeć dalej Modlin, który jest bardzo nierentownym lotniskiem. Zresztą ilość dni wiecznych, w których te samoloty mają utrudnienia z lądowaniem, jest bardzo duża. Nie bez kozery ktoś kiedyś podjął decyzję, żeby takie lotnisko powstało tutaj w Radomiu. I to lotnisko ma szansę się rozwijać, tylko potrzeba jest odrobiny dobrej woli, ale słuchając polityków centralnych i tych polityków, którzy mają więcej do powiedzenia niż szeregowi posłowie, nawet z Platformy Obywatelskiej. Obawiam się, że ich lobby będzie tak silne, że my to lotnisko, że to lotnisko będzie doprowadzone do upadku, a za to będą płacić później tylko i wyłącznie mieszkańcy Radomia, bo jak wiemy, co roku kilkanaście milionów musimy zwracać.
Około 18 milionów.
No właśnie, i to są potężne pieniądze. Dla mnie to lotnisko dalej jest nadzieją, oknem na świat i wszyscy powinniśmy wspólnie pilnować, żeby nie pozwolić tego lotniska zlikwidować. Zresztą ja zgłosiłem taki wniosek przy budżecie do prezydenta o to, żebyśmy promowali to lotnisko. Nie wiem, loty z Radomia, tym hasłem lataj z Radomia.
No ale wniosek nie zyskał.
Nie, ale prezydent publicznie w obecności mediów na sesji, która jest transmitowana i nagrywana, powiedział, że popiera to. Zresztą nie tylko prezydent, bo też radny Wędzonka z Platformy Obywatelskiej popiera, cały Klub Prawa i Sprawiedliwości, także no, myślę, że teraz należy przejść do czynów.
Ostatnia kwestia, ale proszę krócić. Na czym Konfederacja skupi się w wyborach samorządowych w Radomiu? Na jakich tematach?
No tutaj już mieliśmy wczoraj debatę na temat, czy tramwaj będzie katalizatorem rozwoju Radomia. Myślę, że w ogóle temat komunikacji, skomunikowania miasta. Mamy tutaj ten problem, że niektóre miasta zakazują wjazdu samochodom do centrum. Więc my jesteśmy przeciwko zakazom jako Konfederacja. Raczej chcemy zachęcać do tego, żeby ludzie korzystali z komunikacji miejskiej. No i tym rozwiązaniem jest tramwaj. No i myślę, że takim hasłem, który ja tutaj promowałem, kandydując na senatora, Radom stolicą województwa mazowieckiego, na pewno to poruszymy. Myślę, że to też rozwiąże sprawę lotniska. No, jeśli będzie miastem wojewódzkim, no to wypadałoby, żeby było lotnisko i wypadałoby, żeby był tramwaj.
Pan radny zdradzi jakieś swoje pomysły.
Jeżeli to tramwaj, to zawsze trzeba mieć marzenia i tak naprawdę każdy projekt zaczyna się od marzeń i później jest kolejny krok, kolejny etap. A jak najbardziej za, ale tylko wtedy, kiedy będzie 100% finansowania, bo patrząc na to, co dzieje się w budżecie, ile to by kosztowało, nie ma co oszukiwać, nie da się tego zrealizować.
Coś oprócz transportu?
A panie rektorze, ja mam takie, już ogłaszam to od wielu lat i wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, mam nadzieję, wygra wybory samorządowe, to będzie rozpoczęta procedura budowy, czy przygotowania koncepcji, dokumentacji, miejsca, może od miejsca zacznijmy, bo tak jak mówiłem, najpierw są marzenia, a później przechodzimy do realizacji. Filharmonia, to jest taki temat ogólnomiejski, tak? Wiemy, że kultura w naszym mieście jest bardzo niedoszacowana i żeby przyciągnąć obywateli Polski z innych części miasta, no niestety musimy coś im zaoferować, czyli kultura, sport, turystyka i to są te rzeczy. A z
będziemy
takich,
zatem się
a bo jeszcze jedno zdanie, bo nie będzie. A z takich tematów z mojego okręgu jako radny numer 2, czyli Ustronie, Idalin, Godów, to po pierwsze wyremontowanie wszystkich tych dróg, które nie są jeszcze zrobione i ludzie dojeżdżają do swoich posesji, tak jakby to były jakieś wykopaliska.
I ostatnie zdanie dosłownie.
I ostatnie zdanie. I kolejną rzeczą to jest budowa przedszkola na ulicy Jana Pawła II, bo jeżeli państwo wiedzą i tam się przemieszczają, to przedszkole jest po prostu zbudowane z dektury. A wypadałoby, żeby obok tego przedszkola powstało nowe, a tą prowizoryczną dekturę, która powstała w PRL-u, należałoby rozebrać. No i kładki to na przykład na usługi, ale to mam dużo.
Dobrze, panie redaktorze, nie chcę będziemy zabierać. Się jeszcze spotykać. Za dziś dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli pan Jarosław Dąbrowski, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pan Dariusz Wójcik, dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.